Chwała Bogu, bracia i siostry. Tak na początek powiem wam, że takie dosyć trudne wyzwania Bóg przede mną odstawia. Ale przez to mnie uczy pewnych rzeczy, bo tak człowiek w sercu ma takie myśli często, żeby nie podejmować wyzwań, ale po prostu jakoś omijać. A Bóg jednak chce nas uczyć, żebyśmy się rozwijali, szli naprzód. Ale to nie o tym chciałem mówić. W dniu dzisiejszym chciałbym dotknąć tematu, jakim jest bojaźń Boża. O czym też brat pastor w ostatnim kazaniu też wspominał. I od jakiegoś czasu to słowo za mną chodzi. I to było takie potwierdzenie dla mnie, że powinienem to rozwinąć. Ktoś spyta, dlaczego bojaźń? Przecież bojaźń też się nie kojarzy jakoś pozytywnie, tak? I na ostatnim kazaniu był czytany wers z pierwszego listu Jana, 4 rozdziału, 18 wersetu. Sobie to znajdziemy. A nie zaznaczyłem sobie. Okay. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. No tak więc pytacie, dlaczego o tej bojaźni chcę mówić? W sumie sam staję przed wami z bojaźnią w sercu, bo zdaję sobie sprawę, jaką odpowiedzialność mam na sobie, stając tutaj. Dlatego chcę mówić o bojaźni, ponieważ bojaźń to nie tylko ta, która drży przed karą. Ale słowo mówi bardzo wiele na temat bojaźni i warto przemyśleć, jak wiele negatywnych rzeczy w moim, twoim życiu nie miało prawa by się wydarzyć, gdybyśmy mieli bojaźń. Jak wiele można dzięki niej zyskać. Tak więc postaramy sobie odpowiedzieć na pytania. Czym jest bojaźń Boża? Skąd się bierze? Jakie wiążą się z nią obietnice? A wierzcie mi, że jest ich wiele. I dlaczego warto ją mieć? Czym więc jest bojaźń Boża, jeśli nie jest tylko strachem? Należy rozróżnić bojaźń jako strach, czyli uczucie lęku, które pojawia się i znika, tak? Od bojaźni Bożej, która jest trwałą postawą ludzkiego serca wobec swojego Stwórcy. I na taką bojaźń chcę dzisiaj zwrócić waszą uwagę. Swoją też. Według mnie wystarczy przyjrzeć się relacji ojciec-dziecko. Tak trochę powiem na własnym przykładzie. Kiedyś, jak jeszcze byłem mały, to pewnych rzeczy nie robiłem lub robiłem, które należało robić. Z jakiego względu? Ze względu na to, że bałem się mojego taty. Bo wiedziałem, że wszelkie nieposłuszeństwo będzie wiązać się z bolesnymi konsekwencjami. Tak to ujmę. Natomiast dzisiaj jest tak, że strach zastąpiło zrozumienie i szacunek, przez które nadal staram się postępować jak należy. I dzisiaj jestem wdzięczny mojemu tacie za to, że trzymał mnie krótko, bo wiem, że chciał mojego dobra, chociaż wtedy tego nie rozumiałem. Więc na jakie składowe możemy podzielić bojaźń? Na pewno strach, szacunek, cześć, postawa serca i uległość, która jest bardzo ważna, o której wspomnę później. Teraz może przytoczę werset z przypowieści Salomona. Mm-hmm. Niech Twoje serce nie zazdrości grzesznikom, lecz niech zawsze zabiega o bojaźń Pana, bo wtedy jest przed Tobą przyszłość i Twoja nadzieja nie zawiedzie. Bojaźń to nie jest coś, co się po prostu ma lub nie ma. Jak mówi słowo, o nią należy zabiegać. Kiedy? Zawsze. Czyli nie akurat wtedy, kiedy jestem w kościele, kiedy stoję przed obliczem Bożym i się modlę. I należy zwrócić uwagę na to, że idą za tym obietnice. Bo wtedy będziesz miał przed sobą przyszłość, bracie i siostro. I twoja nadzieja cię nie zawiedzie. Jak to wygląda dzisiaj, patrząc tak ogólnie na świat? Czy można w świecie zaobserwować bojaźń Bożą? No powiem wam, że moim zdaniem bardzo trudno o to. Wystarczy popatrzeć na to, co się dzieje dzisiaj wokół nas. Wszystko, co kiedyś, czego kiedyś należało się wstydzić, jest powodem do chwały. A mniejszość chce narzucić myślenie o głowie. Przynajmniej ja to tak widzę dzisiaj. Mówię o swoich odczuciach, o swoim myśleniu. Myślę, że kiedyś ludzie byli troszkę inni. Może troszeczkę inaczej patrzyli na pewne rzeczy. Chcę wspomnieć tutaj teraz o Jonaszu, o jego postawie. Może tak króciutko streszczę. Bóg kazał udać się Jonaszowi do Niniwy, stolicy Asyrii, wroga Izraelitów, podkreślam. Miał nawoływać jej mieszkańców, aby zaniechali niegodziwości, które czynią. Ale co chciał zrobić Jonasz? No, chciał się uchylić od tego, co Bóg mu polecił, chociaż dobrze słyszał, co Pan do niego mówi. I gdzie poszedł? No, w zupełnie odwrotnym kierunku się udał. Udał się, płynął statkiem, w odwrotnym kierunku płynął do Tarszysz. No i oczywiście rozpętała się burza. I Jonasz oczywiście domyślał się, że powodem tego sztormu jest jego osoba, jego nieposłuszeństwo względem Boga. Tak więc kazał załodze się wyrzucić ze statku, by ją ratować, tak? Nie wiemy, jak się skończyła cała historia z Jonaszem. I czasami my mamy taką postawę, że zamiast tej uległości względem Boga, jak mamy wyraźne słowo od Boga, że mamy coś czynić, mamy gdzieś iść, mamy coś przekazać, to my dyskutujemy z Bogiem. Oczywiście też należy wspomnieć o tym, że mieszkańcy Niniwy byli wielkimi wrogami Izraela. Ale mimo wszystko trzeba być posłusznym Bogu. Teraz chcę zwrócić uwagę troszkę na postawę załogi tego okrętu. Na to chcę zwrócić uwagę, bo pod tym względem myślenie ludzi stało się inne. Załoga statku, chociaż wiadomo, każdy rozumiał Boga na swój sposób. Służyli różnym Bogom, ale wiedzieli, że jest jakaś zwierzchność nad nimi. No a dzisiaj, jakby to się skończyło, gdyby ta sytuacja zaistniała, no pewnie by ludzie stwierdzili, że to ocieplenie klimatu jest przyczyną sztormu. Kolejny przykład, jak wiele można stracić, nie mając bojaźni. Może tego nie będę czytał, ale gdyby ktoś chciał, to jest. Mamy w Dziejach Apostolskich 5 rozdział od 1 do 11 wersetu. Przykład Ananiasza i Safiry. Czy można o nich powiedzieć, że mieli bojaźń Bożą? Myślę, że nie rozwijając już, myślę, że ich przykład był i jest ostrzeżeniem dla Kościoła. Dobrze, może zwróćmy uwagę też na osobę, która według mnie miała tą bojaźń. Na przykładzie Biblii. Moim zdaniem jest to Dawid. Może akurat o fragmencie, który chcę mówić, to jest pierwsza księga Samuela, 17 rozdział. Nie wspomina o bojaźni, ale da się ją odczuć. Chcę mówić o postawie serca Dawida, jaką miał względem Boga. Izrael stał naprzeciw Filistyńczyków i dawał się z siebie naśmiewać. Weźmy pod uwagę, że wojska izraelskie to nie była zbieranina, tylko to byli doborowi wojownicy, doświadczeni w boju. A kto stanął do walki z Goliatem? Dawid, młodzieniec. Czy on poszedł walczyć z Goliatem ze strachu przed Bogiem? No, poszedł walczyć z Goliatem ze względu na to, że miał świadomość, kim jest Bóg. I to, co mi się bardzo podoba i czego mnie brakuje w życiu i czego mnie Bóg uczy cały czas, jest to, że jak Bóg coś powie, to trzeba iść to wykonać. To miał Dawid. Miał takie serce. Jego serce było według serca Boga. Myślę, że każdy z nas ma w swoim życiu takiego Goliata, który wydaje się wielki. Można by było, zachęcam, zgłębić się w rozdziale 17 pierwszej księgi Samuela, jak wyglądał Goliat, jak był uzbrojony, jak był wielki. I często pewne rzeczy takie są przed naszym obliczem. Tak się nam wydają, że są takie. Ale mając bojaźń Bożą, czyli świadomość, kto za nami stoi, wierzcie mi, że bylibyśmy w innym miejscu. Przynajmniej ja mówię za siebie. Znowu porównując trochę do Izraela, który wyszedł z Egiptu. Był na pustyni. Mówię o tym miejscu, gdy Izrael wyszedł z zwiadowców do Kanaanu. Do ziemi, która była ich dziedzictwem, którą mieli odebrać, tak? Od Boga. Jak szybko zapominamy o tym, co Bóg dla nas zrobił. Tak jak oni wtedy zapomnieli, co Bóg dla nich robił w Egipcie. Ja wierzę, że oni nie swoją siłą mieli zdobyć tą ziemię. Tylko mieć świadomość, kto za nimi idzie i właściwą postawę serca. Tak czasami to też do siebie odnoszę. Myślę sobie, Panie, jak w tym mieście, w tych okolicach ludzie są uporni, no chyba już nikt się nie nawróci. No wierzcie mi, jeśli Bóg będzie chciał, to się nawrócą wszyscy. Jeśli masz w swoim życiu coś, co można nazwać pustynią, no to warto wykorzystać ten czas, by się przygotowywać, by być gotowym. Myślę, że to, z czym mamy do czynienia dzisiaj na świecie, to jest taki test dla nas. Tak samo jak Izrael stanął przed Kanaanem. Ale nie byli gotowi. Postawa ich serc nie była właściwa. Ale jeśli będziemy mieć świadomość, komu tak naprawdę służymy, jeśli zaufamy i nie zlękniemy się tego, co widzimy, to wejdziemy w miejsce, w którym Bóg nas widzi już niebawem. Bojaźni Bożej nie można się wyuczyć. Więc którędy droga? To będzie Izajasz, przytoczę werset z 29 rozdziału. Trzynasty werset. I rzekł Pan, ponieważ lud ten zbliża się do mnie swoimi ustami i czci mnie swoimi wargami, a jego serce jest daleko ode mnie. Tak, iż ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Ja myślę, żeby mniej więcej dojść do tego, jaka jest droga do bojaźni Bożej. Wystarczy pewne rzeczy tutaj odwrócić. No chcesz mieć bojaźń Bożą? Skieruj swoje serce ku Bogu. Zaangażuj swoje serce. Teraz będzie trochę wersetów z Biblii, ale myślę, że jest to coś, co mnie przekonuje bardzo i jest tym, co idzie za bojaźnią Bożą. Więc zacznę może od mądrości. Jest to ujęte w psalmie 111, 10 werset. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Wszyscy, którzy ją okazują, są prawdziwie mądrzy. Chwała Jego trwa na wieki. Tak wiele rzeczy Bóg ma już dla nas przygotowane. Już są. Można je zabrać. Poznanie. Inaczej mówiąc, odkrycie, zrozumienie. Przypowieści Salomona, 1 rozdział, 7 werset. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą mądrością i karnością. Długie życie. Przypowieści Salomona, 10 rozdział, 27 werset. Bojaźń Pana przedłuża życie, lecz lata bezbożnego skracają się. No chcesz długo żyć? Miej bojaźń Pana w sercu. Szczęście. Przypowieści Salomona, 23 werset. Bojaźń Pana prowadzi do życia i kto ją ma, odpoczywa syty i nie dozna nieszczęścia. To jest jakby potwierdzenie tego, że za bojaźnią idzie długie życie. Jeśli chcesz odpoczywać syty, nie doznawać nieszczęścia. Nabywaj bojaźni. Bojaźń jest jak płot, który oddziela cię od złego. To są dwie rzeczy, które sobie zaprzeczają. Bojaźń Pana zaprzecza złu, a zło zaprzecza bojaźni Pana. Także jeśli będziesz ją miał, to będziesz stronił od tego. Przypowieści Salomona, 16 rozdział, 6 werset. Miłość i wierność oczyszczają od winy, a dzięki bojaźni Pana stronimy od złego. A to są tylko niektóre obietnice. Mógłbym jeszcze długo wymieniać. Więc zapytamy się, co jest źródłem bojaźni Bożej. I też przytoczę tutaj fragment z 11 rozdziału Księgi Izajasza. I to mamy od 1 do 3 wersetu. I wyrośnie różdżka z pnia Jessego, przepraszam, z pnia Jessego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie na nim duch Pana, duch mądrości, duch rozumu, duch rady, duch mocy, duch poznania i bojaźni Pana. i będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie według widzenia swoich oczu będzie sądził, ani według słyszenia swoich uszu rozstrzygał. O kim tu mowa w tych wersetach? Amen. O Panu Jezusie. I powiem wam, że co wynika z tych wersetów? Dla mnie bardzo ważnego dwie rzeczy. Po pierwsze, źródłem bojaźni jest Duch Święty. A Jezus, o którym mowa, ma w niej upodobanie. Czyli mówiąc prosto, lubi ją, pasjonuje się bojaźnią. Czy też tak masz? Jeśli nie, to czas zacząć, bracie i siostro. W końcu Jezus jest naszym wzorem. Dlatego właśnie warto mieć bojaźń Bożą, ponieważ mają nasz wzór do naśladowania, który nie przychodził do Ojca w postawie roszczeniowej. Tato, daj, bo mnie się należy. Ale przychodził z pokorą i otrzymywał. I to, co było dla Niego ważne, to nie była Jego chwała, tylko chwała Ojca. I miejmy na uwadze, ile czasu Jezus spędzał na modlitwie i jaka była Jego postawa względem Ojca. Czy modliłeś się o coś latami? Czasem bywa, że długo o coś zabiegamy. A ja ci powiem, bracie, siostro, że warto, nie rezygnuj, jeśli jesteś w takim miejscu. Może teraz tak pokrętnie podam odwrotność. Przykład. Modlisz się o coś, modlisz się na przykład o dar uzdrawiania i go otrzymujesz instant, natychmiast, tak? Wierz mi, bracie i siostro, że jest wiele takich przypadków, że po kilku miesiącach bywa tak w życiu człowieka, że człowiek zwraca się do Boga: Panie, zabierz to, bo już nie daję rady. Ciągle ktoś coś ode mnie chce. O czym to świadczy? Myślę, że na pewne rzeczy warto poczekać, bo po prostu nie jesteśmy na nie przygotowani. Tak jak mówiłem wcześniej, mając bojaźń, nie będziesz szukał swojej chwały, tylko chwały Boga. Nie będziesz miał takiego myślenia, że jak otrzymasz jakiś dar, obojętnie jaki, nie będziesz miał w sercu czegoś takiego: ja im pokażę, jak to Bóg mnie używa. Będziesz myślał o Jego chwale, bo to On czyni. Więc sprawdź, bracie i siostro, czy bojaźń nie jest pojmowana tylko jako strach. Czy pamiętacie człowieka, który na weselu był bez stosownej szaty? Czy może pamiętacie mądre panny, które mają ze sobą zapas oliwy, by wejść, gdy Pan młody nadejdzie? Były też te drugie. Podam taki przykład trochę z życia. Często chcemy, żeby coś się zaczęło dziać. Ale nasza postawa jest nie taka. To jest tak samo, jakby, nie wiem, udać się tutaj do burmistrza w Żywcu, w obtarganej koszuli, w brudnych, za przeproszeniem, gaciach i z gumą do rzucia w ustach, chcąc coś załatwić. Ja życzę powodzenia takiej osobie, żeby się dostała do burmistrza, już nie wspomnę o załatwieniu czegokolwiek. I tak przenosząc na grunt duchowy, zwróćmy uwagę, jaką mamy postawę przed Bogiem. Czy nasz Bóg nie jest kimś więcej niż burmistrz? Chcę wam wspomnieć rozmowę złoczyńców, którzy byli ukrzyżowani wraz z Jezusem. Przeczytam fragment z Ewangelii Łukasza z 23 rozdziału od 30... Momencik. Od 39 wersetu do 43. Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc: czy nie ty jesteś Chrystusem? Ratuj siebie i nas. Drugi natomiast, odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy: czy ty Boga się nie boisz? Choć taki sam wyrok ciąży na tobie. Na nas, co prawda sprawiedliwie, gdy słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł: Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do królestwa swojego. I rzekł mu: zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Czy bojaźń Boża nie ratuje życia? Jeszcze jedno słowo przytoczę, które potwierdza, że bojaźń Boża to codzienność. To jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 17 werset. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez cały czas pielgrzymowania waszego. Zwróćmy uwagę, o czym mówi Piotr. Może trochę śmiesznie zabrzmieć. A na pewno nie chodzi mu o to, żebyś miał bojaźń, gdy się gdzieś wybierasz, tylko dopóki żyjesz. I tak na zakończenie chcę przeczytać jeszcze jeden werset. I tak powiem wam, że tak bardzo na sercu mi leży i wierzę, że zobaczę to i u nas. O czym mówi ten werset? Jest on zawarty w Dziejach Apostolskich. Dziewiąty rozdział. Dziewiąty rozdział, 31 werset. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się i żył pokojem w całej Judei, Galilei, Samarii, wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. I tak chcę to odnieść do Kościoła w Żywcu. Że nasz Kościół będzie budował się, żyjąc w bojaźni pańskiej, i cieszył się pokojem, wspomagany przez Ducha Świętego, i że będzie się pomnażał, czego życzę sobie i wam. I tak dla przypomnienia chcę zwrócić waszą uwagę, że bojaźń to nie jest tylko strach. To jest szacunek, to jest cześć, to jest uległość Duchowi Świętemu. I zachęcam was, żebyście poczytali sobie Biblię, bo ja tu tylko naprawdę niektóre fragmenty przytoczyłem, jak wiele obietnic i jak wiele błogosławieństwa idzie za bojaźnią Bożą. Amen.